Krakowie jest Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, przygotowującego akcję Szlachetna Paczka, ale też raport o samotności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Boję się, że jak umrę, mój mąż zostanie sam. On nie potrafi być sam. Samotność go zniszczy. Przygniecie. Tak mówi pani Marianna, jedna z bohaterek raportu o samotności. Martwi się o męża, mąż martwi się o nią i też nie chce, żeby została sama, bo jak mówi, samotność jest jak rak. Pomalutku zżera cię od środka. No jest się czego bać.
Jest się czego bać, jak rozmawialiśmy rok temu. Mniej więcej w tym samym czasie, wydaje mi się, że o pierwszym raporcie o samotności rozmawialiśmy również w Wielki Czwartek przed tamtymi świętami. I to było dla nas nowe, ale rozmawialiśmy o tym, jak trudno będzie osobom starszym, przede wszystkim starszym, które słyszą o sobie, że są w grupie ryzyka, że nie powinny wychodzić, nie powinny spotykać się ze swoimi wnukami, jak trudno im będzie znieść te święta. I wtedy myślę, nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, ja na pewno nie zdawałam sobie z tego sprawy, ile to potrwa.
I jesteśmy rok dalej, po całym roku doświadczeń pandemicznych. I co wiemy dzisiaj, kogo najbardziej dotyka epidemia strachu i samotności, bo tak o tym piszecie?
To jest niesamowite, bo ta epidemia samotności, epidemia strachu przed samotnością dotyka właściwie każdego. Dotyka osoby, które mieszkają w rodzinie, które wychowują dzieciaki. W raporcie można przeczytać, że 2,5 miliona rodziców to samodzielni rodzice, czyli tacy, którzy wychowują dzieciaki w pojedynkę, czyli mieszkają, pracują w większości zdalnie i mieszkają z dzieciakami, z którymi jeszcze muszą nadrabiać szkołę czy uczyć się zdalnie. To jest rzesza osób, które opiekują się osobą od siebie zależną i teraz do tej pory było tak, że nawet na kilka godzin mogły tą dorosłą osobę, którą się opiekują, na przykład zaprowadzić na terapię zajęciową. Tutaj
a teraz tych warsztatów, tej terapii po prostu nie ma i siedzimy bardzo często w domach. No ale piszecie też w swoim raporcie, że szczególnie narażeni na samotność są seniorzy. I znów zaskoczenia pewnie nie ma. Polska samotność ma twarz starszej kobiety, bo to wdowy bardzo często siedzą teraz w domu same.
Kobiety dłużej żyją w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście wśród 75-latków co trzecia osoba żyje sama i co trzecia osoba mówi, że w zasadzie nikt jej nie odwiedza, nie tylko w czasie pandemii, już wcześniej tak było, ale wcześniej te osoby mogły pójść do przychodni, usiąść sobie w kąciku i porozmawiać z innymi towarzysko. Przychodziły do sklepów, małych osiedlowych sklepów i dzieliły się swoimi przeżyciami. Ludzie mieli wzajemnie czas dla siebie, siadywali na ławeczkach przed swoją kamienicą, blokiem, przed swoim domem. Seniorki spotykały się na spotkaniach na przykład kół gospodyń wiejskich. W tym momencie rzeczywiście tego wszystkiego nie ma.
I piszecie, że samotność, tak jak wirus, zabija i to nie jest przenośnia. Co to znaczy, że samotność zabija? No, można umrzeć z samotności na samotność?
Można umrzeć, jak mówią nam specjaliści lekarze, samotność aż o 14%, bardzo realnie, o 14% zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu. Samotność też, musimy pamiętać, powoduje realnie wiele chorób. Osoby samotne cierpią na nadciśnienie, osoby samotne mają zwiększone wydzielanie się hormonu stresu. Osoby samotne. Samotność powoduje stres.
Tak, i tutaj ważna rzecz, bardzo obrazowa, w raporcie do znalezienia piszecie o badaniach, z których wynika, że na podstawie przewlekłego poczucia samotności można przewidywać przedwczesną śmierć z taką samą skutecznością, jak na podstawie regularnego palenia 15 papierosów dziennie.
Tak, to są takie rzeczy, które nas zaskakują, dlatego że o samotności mówiliśmy do tej pory w paczce w kontekście rzeczywiście zwykle seniorów, natomiast teraz okazuje się, że w zasadzie większość osób, którym pomaga Szlachetna Paczka, to są osoby, które w jakimś stopniu dotyka samotność. To są właśnie osoby opiekujące się współmałżonkiem albo dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością, to są starsze osoby, które żyją samotnie. To w zasadzie większość osób starszych, którym pomagamy, a to aż 30% beneficjentów Szlachetnej Paczki, to osoby właśnie żyjące w pojedynkę.
Rozmawiamy z Joanną Sadzik ze Szlachetnej Paczki, ze Stowarzyszenia Wiosna. Zastanawiam się, czego boją się seniorzy, czego boją się osoby starsze teraz w czasie epidemii, kiedy wasi wolontariusze z nimi rozmawiają. Co słyszą najczęściej? O jakich obawach i o jakich strachach?
Uruchomiliśmy w zeszłym roku telefon Dobre Słowa. To jest taki telefon, pod którym dyżurują terapeuci, psycholodzy, którzy odbierają właśnie od osób samotnych telefon. Na tym telefonie nie poprzestajemy, potem łączymy takiego seniora z naszym wolontariuszem. I to, co słyszymy, to największa obawa, to, co będzie ze mną, jak umrę, kto mnie znajdzie, czy w ogóle ktoś mnie znajdzie.
Czyli nie ma najczęściej obaw o to, co jest tu i teraz, tylko co będzie, kiedy mnie już nie będzie.
To są lęki, takie lęki, które chyba są jeszcze gorsze niż te obawy takie realne, dlatego że tu działa wyobraźnia i jeżeli ktoś jest sam w domu i ta wyobraźnia działa, to tak naprawdę nakręca się taka spirala samotności i na przykład, no właśnie, pani Helena mówi, że ona jest zdrowa i w zasadzie wychodzi raz w tygodniu na zakupy, ponieważ boi się zarażenia. Jest zaszczepiona pierwszą dawką szczepionki. Jednocześnie wie, że lekarz jej wytłumaczył, że jeszcze ta pierwsza dawka przed niczym nie chroni i powinna uważać. I ona tak naprawdę mówi, że od roku jest w oczekiwaniu, że zachoruje i umrze, no bo przecież seniorzy mają bardzo niewielkie szanse przeżycia przy tej chorobie. Nie przyjedzie do niej karetka, lekarz nie odbierze telefonu, a jednocześnie włącza radio, włącza telewizor i karmi się tymi informacjami, które no, nie są optymistyczne.
I taka rzecz, która jest uderzająca w raporcie a propos seniorów i tych obaw i samotności osób starszych, przynajmniej mnie uderzająca, to jest informacja o tym, że w przypadku najstarszych osób, tych 85+, niemal połowa ma objawy depresji. Założę się, że wielu z nas, kiedy o tym teraz pomyślimy, nie szybko pomyśli o swoich nawet bliskich osobach, tych najstarszych, że one właśnie mogą przeżywać depresję.
Sporo się mówi, ale wciąż za mało o tym, że depresja może się uśmiechać. Że to, że babcia przez telefon mówi, że u niej wszystko w porządku, to nie znaczy, że nie ma objawów depresji, to nie znaczy, że niepotrzebna jej jest pomoc tu i teraz. Mnie tak najbardziej zaskoczyło to, że w zeszłym roku wiele osób miało objawy stanów depresyjnych różnego rodzaju, a tylko 18% z nich w Polsce skontaktowało się z prośbą o pomoc z lekarzem, psychiatrą bądź psychologiem, terapeutą. I czyli nadal, nawet jeżeli zauważamy, że przestajemy regularnie się odżywiać, przestajemy sypiać dobrze, przestajemy mieć pogodny nastrój, nawet jeżeli widzimy to u naszych znajomych, to mówimy, no tak, wszyscy mamy trudniej w tym momencie. Niewielu z nas przychodzi do głowy wtedy powiedzenie: słuchaj, a może to już jest czas, skontaktuj się z psychologiem, zadzwoń do psychologa, zadzwoń do terapeuty, zapytaj, czy to jest ten moment, kiedy powinieneś sięgnąć po tą profesjonalną pomoc.
Więcej podpowiedzi, porad dla nas wszystkich, bo problem jest rzeczywiście ogromny. Jak czytam w raporcie, 17% badanych zmaga się z bezsennością. To jest bardzo duży odsetek. O tym też za chwilę porozmawiamy w portalach rmf24.pl i interia.pl. Słuchaczom RMF FM tymczasem bardzo dziękujemy. Joanna Sadzik, nieustająco z nami, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję Szlachetna Paczka, ale też przygotowującego raport o samotności. Rozmawiamy o samotności, mówimy o tym, że rozmawiamy z kimś przez telefon, kogo nie widzimy, mówi, że jest świetnie, ale samotnym można też być, osamotnionym można się czuć, nie mieszkając wcale samemu. Zastanawiam się, czy mają państwo kontakt z mieszkańcami domów opieki społecznej, czy takich miejsc, w których jest wiele osób, no ale mimo to można się pewnie czuć samotnym.
To jest bardzo trudne, bo te osoby od roku w zasadzie żyją bez odwiedzin bliskich. Bardzo ciężko do nich dotrzeć. Tutaj nasi wolontariusze w niektórych miejscach docierają raczej do osób, które się opiekują instytucjonalnie w tych domach osobami samotnymi i tutaj przekazują pomoc rzeczową, pomoc materialną. Jednocześnie z tymi osobami w zasadzie nie ma kontaktu. Tak samo jak z osobami, które w tym momencie przebywają w szpitalach. To są bardzo trudne historie. Historie, kiedy czyjś tata, czyjaś mała, babcia, dziadek są w szpitalu i nawet ciężko pozyskać w obecnym stanie informacje o ich zdrowiu. Czyli samotna czuje się, zarówno ta osoba, która jest chora i która w szpitalu jest, często nie obsługuje ta osoba internetu. Często ta osoba starsza nie obsługuje telefonu komórkowego. Albo nie ma siły nawet na to, żeby z niego skorzystać, a z drugiej strony samotna jest ta osoba, która została w domu i z takim dużym lękiem, co tam w tym szpitalu się dzieje, czy na pewno tam jest dobra opieka, czy ktoś w ogóle na tą drugą osobę zwraca uwagę. I no tak, wyobraźnia pracuje i nie jest trudno doprowadzić siebie samego do stanu takiego, że właśnie przestaje się chociażby sypiać regularnie.
Zamknięcie i samotność pogłębia ból duszy, z którym nie wszyscy sobie potrafią poradzić. Czytamy o tym w raporcie o samotności. No właśnie, piszecie, że samotność to jest choroba wykraczająca poza cielesność, niosąca daleko idące konsekwencje, czasem czy często nawet te najdalej idące konsekwencje. I zwracacie uwagę, że 2020 rok był szczególnym rokiem, jeśli chodzi o statystykę, smutną, tragiczną statystykę prób samobójczych w Polsce.
To prawda, bo pierwszy raz od 20 lat ta liczba to bardzo wiele prób samobójczych, które pierwszy raz od 20 lat aż taka liczba.
Pierwszy raz przekroczyła 12 tysięcy.
Tak, 12 tysięcy, przy czym blisko połowa tych prób jest niestety zakończona śmiercią tej osoby, która na swoje życie się targnęła. Jest też tak, że przerażającą liczbą jest to, że 12 milionów razy mniej kontaktowaliśmy się z lekarzem. Również z lekarzem psychiatrą, również z poradnią zdrowia psychicznego. Czyli nie tylko chorujemy na tą samotność i ponosimy jej konsekwencje, ale też rzadziej kontaktujemy się z lekarzem, który mógłby nam pomóc.
No i w raporcie doradzacie między innymi, jeśli to możliwe, warto angażować samotnych seniorów w aktywności grupowe. No tak, tylko dobrze wiemy, że to jest teraz po prostu bardzo często najzwyczajniej w świecie niemożliwe.
W szlachetnej paczce wielu seniorów do tej pory było wolontariuszami i to były całe grupy cudownych osób, które po prostu przychodziły na emeryturę i angażowały się w szlachetną paczkę. Rzeczywiście to teraz jest utrudnione. My bardzo zastanawialiśmy się, czy w ogóle co z tymi seniorami fantastycznymi, którzy nas wspierają, zrobić jesienią. Natomiast to, co można zrobić, co każdy z nas może zrobić, to uczyć seniorów korzystania z internetu, uczyć seniorów korzystania z komórki. Pamiętanie o tym, że trzeba do seniorów dzwonić częściej niż zwykle, ale nie tylko seniorów, bo my tutaj o seniorach,
no właśnie,
a ja będę się upierać
przecież
przy tym,
ta samotność dotyka przeróżnych osób i do młodych przejdźmy, rozumiem do czego, w którą stronę teraz idziemy. No, na przykład Michał, lat 36. Cierpi na schizofrenię. Przed pandemią chodził na zajęcia z gastronomii i rysowania, ale teraz ośrodek samopomocy jest zamknięty, terapia zawieszona, a Michał czuje się bardziej samotny niż kiedykolwiek.
Tak, to są takie ekstremalne przypadki, gdzie już wcześniej te osoby przed pandemią miały bardzo, bardzo ciężko, a teraz tak naprawdę są w takiej beznadziejnej sytuacji i są również uwięzione w czterech ścianach. To są też przypadki młodych ludzi, którzy na przykład są niepełnosprawni intelektualnie i mieszkają z rodzicami i ci rodzice mają trudność w wytłumaczeniu im, dlaczego oni nie mogą chodzić na warsztaty terapii zajęciowej, dlaczego nie mogą spotykać się ze swoimi znajomymi na tych warsztatach, na których wykonywali jakieś czynności, spotykali się z ludźmi, uspołeczniali się. Ale też chciałam zwrócić uwagę na taki problem, który rzadko zauważamy. W moim miejscu pracy, w Stowarzyszeniu Wiosna, jest mnóstwo osób, młodych osób, które mieszkają same, samodzielnie. Mają czasem kota, mają czasem psa, ale one też są same. I pracując zdalnie, widzimy się przez tak naprawdę komputer i kamerkę, łatwo jest nie zauważyć, że u kogoś coś się zmieniło. I na to chciałam uwrażliwić, żebyśmy też sprawdzali, zadawali proste pytanie, jak się masz, czy mogę ci w czymś pomóc, jak twój nastrój. Żebyśmy zadawali takie pytania takim osobom, które pozornie, u których pozornie jest wszystko w porządku, dlatego że wśród tych 12 tysięcy osób, które targnęły się na swoje życie, jest bardzo wiele młodych osób. Patrzmy też na nasze nastolatki, które dzielnie uczą się zdalnie i czasem też nam mówią, że wszystko w porządku, a im jest bardzo, bardzo trudno przeżywać tą swoją nastoletność przed kamerą i oni też czują się samotnie. Według badań 50% nastolatków mówi, że w ciągu ostatnich kilku tygodni nikt nie zapytał ich, jak się czują. Nauczyciele o to pytają bardzo rzadko, a no właśnie, rodzice w tym zagonieniu
pytanie,
i w tym pytanie, dbaniu
jak,
też
jak pani, gdzie u pani włącza się ten alarm? Czy co panią, kiedy rozmawia pani z kimś, czy przez kamerę, czy w życiu, prowadzi w tę stronę, żeby zacząć dopytywać o tę samotność i o to, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku. Co nas powinno szczególnie zaniepokoić, kiedy rozmawiamy?
Nie czuję się ekspertem, ale staram się na to zwracać uwagę i z osobami, z którymi pracuję bezpośrednio, to pytanie, a jak się masz, a co u ciebie słychać, jest na pewno pytaniem, które zadaję dużo, dużo częściej niż wcześniej. Też dlatego, że sama mam za sobą taki dość spory dołek zimowo-paczkowy. To był luty, kiedy naprawdę czułam się bardzo nie w porządku i wtedy takie pytania, nawet rozładowanie emocji bardzo mi pomagało.
Ale ludzie wokół widzieli, że pani jest w tym dołku, że rzeczywiście coś jest nie tak? Czy udawało się pani świetnie z tym ukryć za zasłoną takiej uśmiechu i wszystkiego w porządku?
Wiele osób sobie kompletnie nie zdawało z tego sprawy, natomiast ja uczę się też prosić o pomoc i to jest coś, co też każdy z nas może ćwiczyć, czyli znaleźć sobie 2-3 osoby, do których po prostu ma zaufanie i komunikować, jak się czuję słabiej, to żeby o tym powiedzieć, bo samotnie można czuć się w rodzinie, pracując zdalnie i mając dużo ludzi koło siebie. To jest taka pozorna niesamotność, kiedy jesteśmy w domu i kiedy w jednym pokoju ktoś pracuje zdalnie, w drugim pokoju ktoś się uczy, w trzecim pokoju ktoś studiuje i wszyscy pracujemy zdalnie, spotykamy się właściwie w przelocie i nie rozmawiamy ze sobą, bo ta praca zdalna też, czy studiowanie, czy uczenie jest po prostu dla niektórych trudniejsze. I wydaje nam się, że wszystko w porządku w naszej rodzinie, a samotnym w rodzinie również można być.
Pewnie czasem też trzeba dopuścić do siebie tę myśl, że mamy prawo czuć się źle, mamy prawo czuć się samotnie i mamy prawo o tę pomoc poprosić. No właśnie, mówiliśmy o telefonie Dobre Słowa, telefonie wsparcia, który uruchomiliście dla seniorów. 12 333 70 88. Czy to jest telefon, na który mogą dzwonić tylko seniorzy?
Jak dzwoni nie senior, to nie ma, także pani psycholog.
Sprawdzacie PESEL na początek?
Nie pytamy o wiek, natomiast rzeczywiście dzwonią głównie seniorzy, ale ja mogę tak w tajemnicy państwu powiedzieć, że jak ktoś z państwa się będzie czuł źle i zadzwoni, to pani psycholog też odbierze i też porozmawia. Myślę, że warto szukać takich miejsc, gdzie właśnie można zadzwonić nawet po to, żeby sprawdzić, czy to, jak się czuję, to jeszcze jest w takiej fazie, że w ogóle spokojnie i wszystko ze mną w porządku, czy już powinienem poszukać pomocy. To, co jest ważne w Dobrych Słowach, to to, że i dlaczego one są dla seniorów? Dlatego, że my nie poprzestajemy na tej jednej rozmowie. Łączymy takiego seniora, który czuje się samotny, z wolontariuszem, który ma czas na kilkukrotne w ciągu tygodnia zadzwonienie do tego seniora i zapytanie: pani Mario, co u pani słychać? W czym mogę pomóc? Może zakupy? Może nauczymy się razem obsługiwać telefon komórkowy? A może ma pani po prostu ochotę z kimś porozmawiać i opowiedzieć o swoich wnukach, których pani dawno, dawno nie widziała? I to jest siła tego telefonu. Nie kończy się na tym jednym odebranym telefonie, ale jest ciąg dalszy i rodzą się fantastyczne przyjaźnie, rodzą się przyjaźnie między osobami, które nigdy się nie widziały, a mają kontakt wyłącznie przez telefon i znają wyłącznie swój głos, ale głos ma siłę.
A zdarza się, że ludzie dzwonią po to, żeby opowiedzieć, jak sobie radzą z samotnością, bo myślą, że to może komuś pomóc, że ktoś na ich przykładzie może się czegoś nauczyć.
Zdarza nam się, że dzwoni na przykład pani Władysława w sprawie, która ma 70 lat i mówi, że jest bardzo młodą osobą i ona sobie radzi, w sprawie swojej sąsiadki Anny i okazuje się po dłuższej rozmowie, że rzeczywiście tak, do pani Anny ktoś powinien zadzwonić, ktoś jej pomóc, ale sama pani Władysława czuje się źle z tym, że dla niej pani Anna była takim sensem życia, bo mogła jej pomagać, mogła ją odwiedzać, kilka razy w tygodniu rozmawiały ze sobą, razem oglądały ulubiony serial, a w tym momencie tego nie mogą robić i ciężko się przyznać do tego, że człowiekowi czegoś brakuje. Trzeba sobie na to właśnie, tak jak pan powiedział, dać zgodę. I takie telefony nam się zdarzają, że ktoś dzwoni w sprawie kogoś innego, ale tak naprawdę pomagamy i jednej, i drugiej osobie.
W waszym raporcie o samotności pani pisze tak. Przestańmy powtarzać hasło o tym, że należy dbać o izolację społeczną. Zachowajmy dystans fizyczny, zacieśniajmy fizyczną bliskość, po to, by móc dobrze żyć w tym nowym świecie.
Ja właśnie bardzo nie lubię tego sformułowania izolacja społeczna, bo społeczne to są kontakty. Społeczność można budować na różne sposoby. Budujemy społeczność w internecie, budujemy społeczność w radiu, budujemy społeczność przez telefon. Natomiast tak, zachowajmy dystans fizyczny. Zachowajmy go, bo wiemy, że to po prostu nas chroni. Więc dystans fizyczny, maseczki, mycie rąk, odwiedzanie naszych seniorów czy osób chorych, szczególnie narażonych, które nie są zaszczepione, z taką dużą, dużą rozwagą, szczególnie w święta. Jednocześnie nie rezygnując z budowania społeczności, nie rezygnujmy z kontaktów społecznych. Kontakty społeczne zacieśniajmy.
No właśnie, weekend cudów w tym roku, ten grudniowy, to już będzie taki czas bez maseczek, bez zakazów, bez nakazów.
Aż taką optymistką nie jestem. Nie jestem aż taką optymistką. My przygotowujemy się na, jak zwykle w Szlachetnej Paczce, na wariant A, B, C. Jesteśmy niezwykle elastyczni. To, czego potrzebujemy teraz od państwa na pewno, to po prostu zbieramy środki na to, żeby paczka mogła w tym roku się odbyć. Ja zachęcam do przeczytania raportu o samotności, bo tam jest wiele danych, ale też wiele rad od specjalistów, od psychologów, którzy mówią, jak sobie radzić, jak też pomóc innym. Tradycyjnie na stronie szlachetnapaczka.pl zachęcam do tego, żeby wydrukować plakat dobrych słów, który też jest do pobrania na stronie, żeby go powiesić na swojej klatce schodowej, żeby przypomnieć o tym numerze telefonu osobom w swoim miasteczku, żeby poinformować te osoby, które według państwa mogą z tego skorzystać. Aż taką optymistką nie jestem, że w grudniu bez maseczek, chociaż bardzo, bardzo bym chciała, bo bardzo mi brakuje ludzi, bardzo mi brakuje pracy w zespole takiej bezpośredniej i ja też czuję się samotnie z pracą zdalną i kamerą.
Ależ to, co pani powiedziała, było bardzo optymistyczne, bo jeśli jest wariant A, B i C, to najważniejsze, będzie Weekend Cudów w tym roku, będzie Szlachetna Paczka 2021, a jak ona będzie wyglądała, to już najbliższe miesiące pokażą. Joanna Sadzik, Stowarzyszenie Wiosna, akcja Szlachetna Paczka. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrych świąt z bliskimi, nawet jeśli z oddali. Wszystkim państwu życzymy.
Dobrych świąt. Bardzo, bardzo dziękuję.